Dzisiaj będzie skandaliczne kazanie. Mam nadzieję, że tylko dlatego, że będzie o skandalach. Też macie taką nadzieję, dobrze. Nie będę mówił o sytuacji politycznej, uspokajając, tam też są skandale po jednej czy po innej stronie. Będę mówił o kościelnych skandalach. O skandalach, inaczej właśnie o zgorszeniach, czyli o jakichś wydarzeniach, o których myślę, że też czasem słyszymy. Słyszymy czasem, że jakiś chrześcijański przywódca, który miał być przykładem, okazuje się, że prowadzi podwójne życie. Okazuje się, że był w jego życiu jakiś poważny grzech, który zniszczył jego służbę, jego przykład, niszczy też życie innych osób, świadectwo Kościoła. To jest smutne, to jest straszne, nie tylko dla tej osoby, ale też dla jego rodziny, dla Kościoła, w którym jest, dla innych wierzących, no i też dla świadectwa Kościoła w tym świecie. Mówię o tym, bo dzisiaj będzie fragment, w którym Jezus właśnie przed tym przestrzega. Przestrzega przed skandalami, ale mówi też o tym, co robi, żeby uważać na siebie, żebyśmy i my nie byli bohaterami takich skandali. Więc przeczytajmy Ewangelię Łukasza, 17 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Ewangelia Łukasza, 17 rozdział, od 1 do 10 wersetu. Następnie powiedział do swoich uczniów: niemożliwe jest, by nie doszło do skandali, lecz biada temu, który je wywołuje. Korzystniej by mu było, gdyby kamień młyński zawiesł mu wokół szyi i został wrzucony do morza, niż by przez skandal przyczynił się do upadku jednego z tych małych. Uważajcie na siebie. Jeśli by zgrzeszył twój brat, upomnij go i jeśli się pamięta, odpuść mu. I jeśli by 7 razy na dzień zgrzeszył przeciwko tobie i 7 razy zwrócił się do ciebie, mówiąc: żałuję tego, odpuść mu. Apostołowie powiedzieli do Pana: dodaj nam wiary. Pan zaś odpowiedział: gdybyście mieli wiarę jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej czarnej modwie: wykorzeń się i zasadź się w morzu, i usłuchałaby was. Kto zaś z was, mając sługę zajętego przy orce lub wypasie, powie mu, gdy ten wróci z pola: wejdź i zaraz poczni przy stole. Czy nie powie mu raczej: przygotuj coś na wieczerze, przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napije, a potem i ty będziesz jadł i pił. Czy ma wdzięczność dla sługi za to, że wykonał, co mu polecono? Tak i wy, gdy wykonacie wszystko, co wam polecono, mówcie: jesteśmy marnymi sługami. Wykonaliśmy to, co było naszą powinnością. To jest fragment, który kończy taki długi cykl wypowiedzi Jezusa. To jest fragment taki dłuższy, który zaczyna się w 15 rozdziale na początku. I w tym długim fragmencie Jezus na zmianę przemawiał raz do faryzeuszy, a raz do swoich uczniów. I w związku z tym, że to jest pewne podsumowanie tego cyklu, warto przypomnieć, od czego się w ogóle zaczęło. Od tego, że na początku 15 rozdziału do Jezusa przychodzili celnicy i inni grzesznicy i przychodzili, żeby go słuchać. A Jezus przyjmował ich i zasiadał z nimi do stołu, żeby z nimi jeść. I ta otwartość Jezusa nie podobała się faryzeuszom. Dlatego Jezus powiedział do nich przypowieść, a właściwie nawet więcej, mów było do faryzeuszy. I w tej przypowieści w 15 rozdziale zwracał uwagę na to, że powinni się cieszyć, że grzesznicy przychodzą do Jezusa, że chcą się nawrócić. A to, że oni się nie cieszyli, świadczyło o tym, że sami byli zgubieni. 16 rozdział, tam było kilka nauczań, które najpierw do uczniów, a potem do faryzeuszy Jezus skierował. Najpierw uczył o wierności w finansach, uczył swoich uczniów, a potem krytykował faryzeuszy, że wywyższają siebie swoją sprawiedliwością. I tydzień temu, to ostatni fragment, przypowieść o bogaczu i Łazarzu, znowu krytyka faryzeuszy. I po tych wypowiedziach skierowanych do faryzeuszy, Jezus ponownie zwraca się do swoich uczniów. I jest tutaj kilka nauczań, które wydają się być też w kontrze do postawy faryzeuszy. To też nie powinno dziwić po takich słowach, które kierował wcześniej do nich. Tym bardziej, że często Jezus ostrzegał swoich uczniów, pokazując przykład faryzeuszy. Ostrzegał przed takim zgubnym wpływem żydowskich przywódców. I tutaj od tego zaczyna. Zaczyna od ostrzeżenia przed skandalami. Potem jest wezwanie do właściwej reakcji na grzech, czyli do napomnienia i przebaczenia. Potem jest prośba apostołów o dodanie im wiary i odpowiedź Jezusa, że taki obraz o przenoszeniu drzew wiarą. A na końcu przypowieść o słudze, który pokornie wykonuje swoje zadanie i nie oczekuje jakiejś specjalnej nagrody. Tak przechodząc w skrócie przez ten dzisiejszy fragment, który znowu może się wydawać jakimś zbiorem niepowiązanych nauczań, takich myśli, które po prostu Łukasz zebrał w jedną tutaj całość, ale jest logiczny związek między nimi. I ten związek widzimy w tym, że Jezus mówi, co robić, żeby chronić siebie i innych przed upadkami, przed tymi skandalami. Właściwie dogować na grzech w Kościele i pokornie wykonywać swoje zadanie. Ale zaczynamy od tych skandali, od tego, o czym tutaj na początku Jezus powiedział. I powiedział to krótko po przypowieści o bogaczu i Łazarzu, w której podkreślał takie znaczenie naszych życiowych decyzji dla naszej wieczności i krytykował faryzeuszy, którzy nie okazywali miłosierdzia innym ludziom, którzy kierowali się chciwością. I konsekwencje tej postawy były straszne dla nich samych, ale także dla tych, którym oni przewodzili, by mogli prowadzić ich do upadku. I właśnie od tego tutaj zaczyna, od takiej złej wiadomości, bo mówi, że nie jest możliwe, żeby nie dochodziło do skandali. W innych przekładach tłumaczone jest to jako zgorszenie, to słowo skandale, skandal, zgorszenie. Słowo skandal początkowo oznaczało element pułapki. Taki element pułapki, który sprawia, że osoba czy zwierzę, które wchodzi w tą pułapkę, pada ofiarą tej pułapki. Tutaj też jest to w znaczeniu takiej przeszkody, która powoduje potknięcie. To, co czytałem też na początku, odniesione do Jezusa. Dla niektórych to Jezus stał się przyczyną potknięcia. Więc Biblia używa tego, żeby opisać coś, co stanie się dla kogoś przyczyną zguby, a to może wynikać zarówno z nauczania, jak i z postawy człowieka. Kilka przykładów, w jaki sposób to słowo skandal użyte jest w Biblii. Dwa, trzy przykłady. Apostoł Paweł chociażby do Rzymian pisał, ostrzegał przed tymi, którzy wzniecają zgorszenia przeciwko przyjętej nauce. Więc była nauka, którą Rzymianie usłyszeli, prawdziwa, prawowierna nauka, ale byli tacy, którzy wzbudzali zgorszenia. Coś, o co ludzie mogli się potknąć, odrzucając tą prawdziwą naukę. Objawienie Jana. Tam też czytamy o tym, że Bileam, taki prorok pogański, uczył Balaka, moabskiego władcę, żeby wrzucił zgorszenie przed Izraelitów. I to miało polegać na tym, żeby jedli rzeczy ofiarowane bałwanom i żeby uprawiali nierząd. Więc zachęcał ich do grzechu. Uczył ich, czy zachęcał, dawał taką pokusę Izraelitom, żeby poddali się temu grzechowi. Więc skandalem czy zgorszeniem mogą być nauki, które prowadzą do grzechu i mogą być nimi również same grzechy. Te słowa, które tutaj widzimy w Ewangelii Łukasza, znajdziemy też u Mateusza i Marka. I w obu tych Ewangeliach jest ciekawe, że Jezus mówi nawet, że lepiej usunąć rękę, nogę czy oko, że lepiej siebie okaleczyć, niż w całości skończyć w piekle. Więc tutaj też widzimy, że skandalem mogą być takie pokusy naszego grzesznego ciała. Więc Jezus mówi, że nie da się uniknąć takich skandali, dlatego że grzech zawsze będzie na świecie. Ale tutaj Jezus szczególnie skupia się na ludziach, którzy wywołują skandale, którzy przyczyniają się do upadku uczniów Jezusa. Nie chodzi o jakiekolwiek skandale na świecie, ale o takie, które prowadzą do upadku tych małych. No bo to, że niewierzący żyją w grzechu, to jest coś normalnego. Nie możemy oczekiwać czegoś innego. Ale tutaj chodzi o ludzi, którzy mają wpływ na chrześcijan. Którzy przez swoją pozycję, przez swój przykład mogą sprowadzić wierzących na złą drogę. No i tak było z faryzeuszami. Tak było z tymi, którzy przewodzili Żydom, których Jezus nazywał ślepymi przewodnikami. Mówił o nich, że utrudniają innym wejście do Królestwa Bożego. Mówił nawet, że pokonują morze i ląd, żeby znaleźć współwyznawcę, ale potem czynią go synem piekła dwa razy gorszym niż oni sami. W takich dosadnych słowach Jezus, takiej długiej tyradzie przeciwko faryzeuszom uczonym w piśmie, opisywał, jaka jest ich postawa. Opisywał, że przeszkadzają ludziom, że czynią ich gorszym niż oni sami, że sprawiają, że ci ludzie, którzy za nimi idą, błądzą i wpadają w ten sam dół. I mówi tutaj, że dla takich ludzi, dla takich osób lepsza byłaby tragiczna śmierć niż doprowadzenie kogoś do upadku. Ten kamień młyński tutaj w tym obrazie to jest taki duży kamień, który służył do mielenia ziarna i to był kamień, który miał w środku taką dziurę, stąd Jezus mówi, że żeby zawiesić go na szyi, bo było miejsce na głowę, że można było komuś zawiesić na szyi. No i z takim kamieniem, gdyby ktoś wpadł do morza, to już nigdy by nie wypłynął. Nie dałoby się odbić od dna, żeby wypłynąć na powierzchnię. Więc lepsza byłaby taka tragiczna śmierć niż konsekwencje doprowadzenia kogoś do upadku. Najgorsze konsekwencje to oczywiście wieczne potępienie i o tym też Jezus mówił w takich paralelnych tekstach u Mateusza i Marka, tam gdzie też opisywał skandale. I tam pisał, że chodzi właśnie o poważne zwiedzenie, o sprowadzanie innych na manowce swoją nauką czy swoim postępowaniem. Więc chodzi o wpływ na uczniów Jezusa. I konkretnie chodzi o doprowadzenie do upadku jednego z tych małych. Chodzi tutaj o osoby młode w wierze. Dzięki. Ciągnę tutaj kabel za sobą. Chodzi o jednego z tych małych. Chodzi o młodych w wierze, chodzi o niedojrzałych wierzących, dlatego że takie osoby są najmniej odporne na zwiedzenie. Nie mają jeszcze takiego poznania, żeby same rozpoznać, co jest biblijne, a co nie do końca jest takie, które odpowiada zdrowej nauce. I ten zaimek tych może sugerować, że chodzi o osoby, które były na tamtym miejscu. Być może Jezus instytuował tutaj apostołów, co może też wynikać z tego, że to oni potem się odezwali. Mógł ich instytuować o tym, żeby oni byli przykładem dla innych wierzących, którzy byli też wokół nich wtedy, żeby oni byli ostrożni w swojej postawie, bo mieli być przykładem dla innych. Bycie w takim miejscu wiąże się z dużą odpowiedzialnością. To właśnie widać na przykładzie faryzeuszy, którzy znajdowali swoich naśladowców, ale często nie prowadzili ich w dobre miejsce. Bo upadek, zwiedzenie przywódcy rodzi ogromne, straszne konsekwencje dla innych, stąd mają dużą odpowiedzialność, o wiele większą odpowiedzialność. I w Nowym Testamencie, także później w listach, też widzimy wiele takich przestrzeń przed odstępczymi naukami. W jednym z nich apostoł Paweł postrzegał w podobny sposób, jak tutaj Jezus. To jest pierwszy list do Tymoteusza, 4 rozdział. Mówię w podobny sposób, dlatego że na początku tego rozdziału, 4 rozdziału 1 Tymoteusza, Paweł też zapowiadał, że będą takie sytuacje, że ludzie będą odstępować od wiary, że przystaną do duchów zwodniczych, że będą słuchać nauk szatańskich. Więc to się wydarzy, to jest pewne, to będzie miało miejsce. I nawet wymienia te błędne nauki, które miały wystąpić. Ludzie mieli przyjść i zabraniać związków małżeńskich, mieli zabraniać spożywania niektórych pokarmów. Natomiast w związku z tym Paweł wzywał Tymoteusza, żeby ćwiczył się w pobożności, czyli żeby się różnił od tych osób. Odróżnił od tych odstępców, on miał być przykładem. On miał być wzorem postępowania, żeby jego postępy w wierze były widoczne na wszystkich. I w ostatnim, 16 wersecie tego 4 rozdziału Paweł napisał nawet: pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj w tym, bo to czyniąc i samego siebie zbawisz i tych, którzy ciebie słuchają. To jest odpowiedzialność przywódców. Pilnowanie samego siebie i nauki. Nie tylko tego, żeby nauczać tego, co biblijne, ale także, żeby pilnować samego siebie, swojej postawy. I to jest wielka odpowiedzialność, bo ich postawa miała wpływ na ludzi w Kościele. Tutaj nawet pisał do tego stopnia Paweł, że w ten sposób Tymoteusz zbawi samego siebie i tych, którzy go słuchali. I rozumiemy, że nie chodzi tutaj o zbawienie w sensie takim, jakim Jezus jest Zbawicielem, ale Bóg używał jego służby dla zbawienia innych ludzi. W przeciwieństwie do ludzi, którzy przeżyli szatańskie nauki, którzy prowadzili innych do zguby. Ale nie chodzi tylko o przywódców, nie tylko oni mają się mieć na baczności. To jest ważna przestroga dla każdego ucznia Jezusa, bo jako chrześcijanie mamy dawać przykład młodszym i słabszym w wierze. Każdy może mieć kogoś, kto będzie młodszy i słabszy w wierze wobec niego, więc to jest ważne wyzwanie nie tylko dla przywódców w Kościele, ale też dla każdego, dla rodziców wobec swoich dzieci. Dla każdego to ma być przykładem w swoim otoczeniu, bo tak jest, jako chrześcijanie mamy być przykładem w swoim otoczeniu. Niestety tak nie jest często. Czasem czy często brakuje, czy nie brakuje skandali w Kościele. Nie brakuje takich sytuacji, w których ludzie, którzy nauczając, prowadzą innych na złą drogę. Którzy naginają Boże Słowo do oczekiwań tej kultury, w której żyjemy. Bo też można powiedzieć, że ta kultura, w której żyjemy, też stawia zasadzki. Stawia zasadzki na wierzących. Sprawia, że Kościół ugina się pod presją otoczenia. Myślę, że widzimy to w ciągu ostatnich lat, kilkunastu, kilkudziesięciu lat, kiedy społeczeństwo zmienia przekonania w takich tematach, w których kiedyś było bardziej konserwatywne. Nie chodzi o to, że wszystko jest teraz gorsze niż kiedyś, bo są takie sprawy, w których jest lepiej, w których kultura zmieniła się w dobrym kierunku, ale Kościół nie jest od tego, żeby oddawać ducha kultury. Kościół ma oddawać Ducha Bożego. Ma głosić prawdę, Bożą prawdę niezmiennie, niezmiennie, niezależnie od nastrojów społecznych. I żeby to robić, trzeba się trzymać tego, co jest niezmienne, tego, co jest stałe. Nie poddawać się nutom, które są też w Kościele współcześnie, które mówią, że nie całe pismo jest natchnione, które mówią, że są fragmenty Słowa Bożego, które nie nazwaliby nawet Słowem Bożym, tylko powiedzieliby, że to jest jakiś obraz tamtych przekonań i dzisiaj nie mamy się tego trzymać, nie musimy się tego trzymać. I to podkupuje wiele ludzi, szczególnie tych, którzy są młodzi w wierze, którzy ukazują zaufanie tym osobom, które nauczają. Więc musimy trzymać się prawdziwej Ewangelii. Wiemy, że jest tylko jedna Ewangelia, ale wiemy także, że apostoł Paweł ostrzegał, że będą tacy, którzy przyjdą głosić inną Ewangelię. Więc musimy odrzucać pomysły zbawienia poza Jezusem. Odrzucać dodawanie czegoś do Jego dzieła. I trwać przy takim Bożym wzorcu Kościoła. Przy biblijnym wzorcu przywództwa. Tutaj też kultura wywiera presję. Domaga się chociażby równouprawnienia. Kościoły też się przed tym uginają. Uginają się, odrzucając Boży zamysł, że pastorzy, że kaznodzieje mają być wyposażonymi do tego mężczyznami. Wzorzec rodziny także jest podkupywany. Zatem społeczeństwo też domaga się zmian, zostawia pułapki. Ale małżeństwo może być związkiem tylko i wyłącznie mężczyzny, kobiety i to takim związkiem, który powinien zakończyć się śmiercią jednego z małżonków. Chrześcijanie mają też bronić wartości ludzkiego życia. Bronić tej wartości przed presją ludzi, którzy domagają się wolności wyboru do tego, żeby nie dać narodzić się dzieciom, które jeszcze nie wyszły z łona matki. Mamy też trzymać się wzorca człowieka, czy takiej biblijnej antropologii. Tego, że człowiek jest stworzony zgodnie z Bożym zamiarem, jako mężczyzna lub kobieta. Tego, że płeć nie jest kwestią wyboru człowieka. Jest dana przez Stwórcę. To są takie obszary, w których dzisiaj kultura stawia pułapki. I szczególnie wierzący też mogą poddawać się takim presjom. Jeżeli nauczyciele nie trzymają się Bożego Słowa, to może prowadzić do upadku tych małych. Ludzi, którzy właśnie obdarzyli ich swoim zaufaniem. Ale są też takie skandale, które wynikają z samego zachowania przywódców, upadków pastorów w grzech, które powodują spore zgorszenia. Myślę, że wielu z nas mogłoby same przywołać takie przykłady nawet z ostatnich lat, które osobiście może znamy. Nie tylko gdzieś tam za oceanem, chociaż to ma też wpływ oczywiście, bo dzisiaj w dobie globalizacji nauczyciele mają zakres wręcz globalny i nawet w ostatnich latach kilka znanych nazwisk też zaliczyło spory upadek, ale także w Polsce. Nawet w naszym małym baptystycznym kościele też można wymienić, wspomnieć osoby, które, nie będę tego robił oczywiście, ale sami pewnie mamy takie osoby, które kojarzymy, które upadły w grzech. Kościół też doznał jakiegoś tąpnięcia przez to, jakieś podziały. To dotyczy Kościoła w każdym miejscu. Myślę, że także współcześnie takie skandaliczne zasadzki, pułapki czyhają na wierzących w księganiach chrześcijańskich. Już to nieraz mówiłem, ale to myślę, że to jest warte przypomnienia. Naprawdę trzeba uważać, kiedy kupuje się książki chrześcijańskie w księganiach chrześcijańskich. Mam wrażenie, że właściciele tych sklepów nie zdają sobie sprawy z odpowiedzialności, jaką też na sobie noszą. Bo do nich i do wszystkich innych, którzy są w takim miejscu, odnoszą się słowa Jezusa, że lepiej byłoby, żeby ponieśli tragiczną śmierć, zanim doprowadzą innych do upadku. To niekoniecznie oznacza, że te osoby będą potępione na wieki, ale że lepiej, gdyby ich życie skończyło się wcześniej, zanim doprowadzą innych do upadku, do grzechu. Więc jest to poważne ostrzeżenie, dlatego na początku trzeciego wersetu Jezus też mówi: uważajcie na siebie. Więc podkreśla, żeby uważać na siebie wobec tych zagrożeń, wobec tych pułapek. I mówi też, co ma służyć ochronie przed skandalami. Naucza o tym, jak reagować na grzech brata w Chrystusie. Więc pokazuje przez to, że każdy musi się mieć na baczności. Czyli też znane słowa z innej księgi, że jeżeli ktoś myśli, że stoi, niech uważa, żeby sam nie upadł. Bo to początkowe ostrzeżenie nie było tylko o faryzeuszach. Ich przykład był i jest przestrogą dla wszystkich innych. Jezus pokazuje tutaj, w jaki sposób troszczyć się o duchowe zdrowie uczniów Jezusa. A było już coraz bliżej do ukrzyżowania Jezusa, więc to też jest powód, dla którego nauczał, jakie mają być relacje między wierzącymi w Kościele. w takim odpowiednim tekście, paralelnym tekście w Ewangelii Mateusza, podobne nauczanie też jest po temacie skandali, więc to pokazuje, że te tematy są związane. Jezus też naucza tam, jak reagować na grzech w Kościele. Więc to jedno z drugiego wynika. To, o czym tutaj czytamy, to jest sposób, w jaki sposób możemy ochronić siebie i innych przed zgorszeniami. Nie da się ich całkiem wyeliminować, ale Jezus daje narzędzie, które ma nas uchronić, które ma temu zapobiegać. I pokazuje, jak troszczy się o to, żeby inni wierzący nie upadli w grzech. Więc mówi, jaka powinna być reakcja na grzech brata. I rozumiemy, że nie chodzi tylko o mężczyzn, ale także o siostry w Chrystusie. I widzimy tutaj dwie istotne reakcje na grzech. Napomnienie i przebaczenie. Obie są równie ważne. Zaczyna się od napomnienia. I to świadczy o tym, że grzech brata lub siostry nie jest jego czy jej prywatną sprawą. Z tym, że nie po to i nie jest prywatną sprawą, żeby o tym mówić innym osobom. Jeżeli o tamkim grzechu wie tylko wąskie grono osób albo tylko ty, to niech tak zostanie. I oby tak zostało. Oby ta osoba upamiętała się wtedy, kiedy ty zwrócisz jej uwagę. Ale grzech nie jest prywatną sprawą w tym sensie, że każdy z nas potrzebuje czasem takiej pomocy. Bo Kościół, czyli my, jesteśmy po to, żeby okazywać troskę o duchowe zdrowie każdego członka. Kiedy ktoś staje się członkiem Kościoła, to zgadza się przez to, wyraża, mam nadzieję, też taką chęć do tego, żeby taką pomoc otrzymać. Więc to jest pierwszy krok, napomnienie. Napomnienie, czyli zwrócenie uwagi. Takie uzmysłowienie drugiej osobie, że jej zachowanie jest grzeszne i pokazanie tego w Słowie Bożym. Nie tylko, że mi się to nie podoba, albo to nie jest zbyt mądre, ale pokazanie tego, że Słowo Boże mówi o tym, że to nie jest zachowanie, które podoba się Bogu. Bo może być tak, że ta osoba w ogóle nie zdaje sobie z tego sprawy. Albo może uważa, że no okej, to jest grzech, ale nie aż taki duży. Może nie jest to takie poważne. Napomnienie jest pokazaniem powagi grzechu. Tego, czym w istocie jest grzech, czyli jest buntem wobec Boga. Wydawałoby się coś małego, zerwanie owocu, zjedzenie owocu. A to jest poważny bunt człowieka, który sprawił, że cała ludzkość upadła w grzech. I celem tego, co tutaj jest napisane, napomnienie jest odrzucanie grzechu. Odrzucanie się od grzechu i posłuszeństwo wobec Boga. I przy tym jest kilka ważnych uwag, bo wydaje się, że w tym fragmencie chodzi o grzechy popełnione wobec nas, o tym mówi werset czwarty, choć werset trzeci pokazuje to bardziej ogólnie i wiemy, że są też fragmenty, które wzywają do napomnienia nawet w sytuacji, kiedy nie chodzi o grzech wobec nas, na przykład Galacjan 6:1, więc to ma zastosowanie w każdej sytuacji, w każdym przypadku. Natomiast nie chodzi o napomnienie każdego grzechu. Mam nadzieję, że mamy świadomość, że to byłoby nawet niemożliwe. Myślę, że szczególnie małżeństwa mają świadomość, że mogłyby nie robić nic innego, niż tylko wskazywać grzech drugiej osoby, dlatego że żyjąc blisko drugiej osoby widzi się takie sytuacje. W wielu sytuacjach, może nawet w większości sytuacji, sami mamy świadomość naszego grzechu i sami staramy się z nim walczyć. Więc w jakich sytuacjach napominać? Nie będę dawał konkretnych przykładów grzechu, bo też nie byłoby to możliwe. Nasza kreatywna grzeszność jest też, wydaje się, nieograniczona. Ale napominać mamy na pewno wtedy, kiedy widzimy, że osoba się nie pamięta. Kiedy widzimy, że nie żałuje swojego grzechu. Więc musimy wiedzieć, czym jest opamiętanie. Tak dosłownie opamiętanie jest zmianą myślenia. W kontekście grzechu jest uznaniem, że to zachowanie było i jest grzeszne, że nie było dobre. I opamiętanie musi też prowadzić, czyli oznacza też chęć zmiany. Czyli też osoba, która się opamięta, musi chcieć zmienić siebie, a także czasem naprawić jakieś krzywdy. Nawet tutaj w czwartym wersecie widzimy, że możemy poznać to po tym, że ktoś żałuje. A skoro żałuje, to nie chce tego powtarzać. Więc musimy napomnieć, jeżeli widzimy, że sytuacja, zachowanie czyjeś się powtarza. Chociaż nawet jeżeli ktoś popełnia ten sam grzech ponownie, to nie musi świadczyć o tym, że się nie pamiętał, to może świadczyć o tym, że ma świadomość grzechu, ale wciąż nie upada. Że z nim walczy, ale jednak wciąż upada. Czasami jednak grzech jest jednorazowy. Jest jakaś jedna sytuacja, w której człowiek upada w grzech i może go już nawet nie powtórzyć, ale napomnienie będzie konieczne, jeżeli wiemy, że tego nie żałuje. Albo nawet, że nie widzi w tym grzechu. I to z kolei czasem możemy widzieć po tym, że ktoś nie chce naprawić szkody. Bo opamiętanie musi prowadzić też do naprawienia krzywd, jeżeli jest to oczywiście możliwe. Na przykład, jeżeli ktoś zdobył coś w nieuczciwy sposób, trzeba to zwrócić. Jeżeli na czymś się oszukało, trzeba się do tego przyznać i ponieść ewentualne konsekwencje. Jeżeli nie widzimy takiego pamiętania, to w takich sytuacjach na pewno trzeba napomnieć, zareagować. Ale nie tylko wtedy. Napomnienie może też być właściwą reakcją, kiedy nie wiemy, nawet jeżeli nie wiemy, czy człowiek się pamiętał, bo grzech może być na tyle poważny, że można nawet, powiedzmy, przesadzić w takiej gorliwości, niż w ogóle nie zareagować. Może się okazać, że ta osoba opamiętała się z tego grzechu, już w nim nie jest, nie trwa w nim, że żałuje, ale jeżeli tak, to powinna docenić troskę drugiej osoby. Nie warto natomiast napominać tam, gdzie wiemy i widzimy, że ktoś zdaje sobie sprawę ze swojego grzechu. Tam, gdzie wiemy, że stara się z nim walczyć. Chyba, że nie widzimy takiej walki. Chyba, że wiemy, że nie podejmuje takiej walki i ma świadomość swojego grzechu, ale nic albo niewiele z tym robi. Więc to wszystko wymaga dużej mądrości, wyczucia, właściwie motywacji. Nie da się tego tak dokładnie skatalogować, dając instrukcje konkretne, w tym grzechu tak, a w tym grzechu inaczej. Ale potrzebne są właściwie motywacje. Myślę, że mało kto ma upodobanie w napominaniu. Jest to zrozumiałe, to nie jest coś przyjemnego. Ale jest to polecenie Jezusa, jest to Jego narzędzie, Boże narzędzie do tego, żeby troszczyć się o duchowe zdrowie innych osób, bo On wie, co jest dobre. Dobre jest to, żebyśmy upodobniali się do Chrystusa. I taka reakcja na grzech chroni przed zgorszeniami. I drugim ważnym poleceniem jest przebaczenie grzechu. Czytamy, że mamy odpuścić, jeżeli ktoś się opamięta. I tutaj zwrócę uwagę na coś chyba nieoczywistego, mianowicie na warunek, który tutaj się pojawia. Kiedy kogoś napominamy, to przebaczyć możemy dopiero, jeżeli ta osoba się opamięta. Często uważa się, że przebaczenie jest bezwarunkowe, że nasze przebaczenie nie powinno zależeć od postawy drugiej osoby. Jezus mówi coś innego. Bo gdyby to było bezwarunkowe, to Jezus nie mówiłby, żeby odpuścić, jeżeli ktoś się pamięta. Mógłby powiedzieć, że od razu przebaczyć. Napomnieć, przebaczyć i zapomnieć. Nieważne, co zrobi ta druga osoba. I możemy to zrozumieć, kiedy spojrzymy na to, w jaki sposób Bóg odpuszcza grzechy. Na to, czym w ogóle jest odpuszczenie grzechów. Bóg odpuszcza grzechy wtedy, kiedy człowiek się pamięta, kiedy uwierzy w to, kim jest i co zrobił Jezus. Kiedy uznaje swoje grzechy przed Bogiem. Kiedy swoją nadzieję złoży całkowicie w tym, kim jest Jezus i czego dokonał. W Jego sprawiedliwym życiu, w Jego ofierze za grzechy na krzyżu, w Jego zmartwychwstaniu. I to, że Bóg odpuszcza, oznacza tyle, że nie będzie już używał tych grzechów przeciwko nam. Nie wypomni ich w przeszłości. Zostały odpuszczone, czyli Bóg nie będzie ich używał przeciwko nam, wracając do nich i oskarżając nas o te grzechy. I podobny skutek ma mieć nasze odpuszczenie grzechów. Jeżeli my odpuszczamy komuś grzechy, to nie powinniśmy ich już wypominać. Ale nie będziemy mogli tego zrobić, jeżeli ktoś się nie pamięta. Dlatego, że w takiej sytuacji Jezus mówi, w Ewangelii Mateusza pokazuje procedurę dalszą tej sytuacji. Pokazuje, żeby dalej napominać, żeby wziąć jeszcze jedną lub dwie osoby. A jeżeli ich nie posłucha, to żeby powiedzieć Kościołowi. Więc nie ma takiej możliwości, żeby odpuścić grzech wobec braku pamiętania. Przy czym nie mówię tutaj o sytuacjach, w których nawet nie napominamy. W których widzimy grzech czyjejś osoby, ale nawet nie widzimy potrzeby napomnienia, bo mamy świadomość, że ta osoba żałuje, że ta osoba walczy z grzechem. I warto też powiedzieć, że brak przebaczenia nie oznacza chęci zemsty. Nie oznacza, że gniewamy się na tę osobę. Bo czasami miesza się przebaczenie z tymi rzeczami i mówi się, że jeżeli ktoś nie odpuścił grzechu, to znaczy, że się gniewa, że się na kogoś złości, że chce odpłacić. Nie. Nawet jeżeli ktoś grzeszy wobec nas i napominamy, to nie mamy tego robić z chęcią odpłaty, z chęcią jakiejś zemsty. Zemsta należy do Pana, jeżeli tak zdecyduje. Celem w napomnieniu jest odzyskanie brata, odzyskanie relacji, które nie będzie zakłócał żaden grzech. Ale jeżeli tego nie ma, jeżeli nie ma opamiętania, to nie ma podstaw do odpuszczenia grzechu, do tego, żeby zapomnieć o tej sprawie. Ale Jezus pokazuje, że mamy być chętnymi, mamy być gotowi do przebaczenia, kiedy ktoś się pamięta. I w czwartym wersecie widzimy, jak pojemne ma być to przebaczenie. nasze przebaczenie nie ma być tak duże, tak pojemne, żeby odpuszczać nawet wielokrotnie. Czyli niezależnie od tego, ile razy ktoś zgrzeszy, tyle razy, ile przyjdzie, powie, że żałuje, mamy odpuścić. I tutaj liczba 7 nie jest jakimś limitem, jakąś granicą. Wiemy w innym fragmencie, Piotr pytał, czy ma odpuścić 7 razy. Pan Jezus powiedział, że nie 7, a 70 razy 7. W innych tłumaczeniach 77 razy. I chyba już nikt inny nie zadał podobnych pytań, bo było jasne, że nie chodzi o liczbę, nie chodzi o to, ile razy ktoś zgrzeszył. Chodzi o to, że jeżeli ktoś żałuje, mamy odpuścić. Nieważne, jak często to się wydarzyło. I kiedy odpuszczamy, to nie powinniśmy już przywoływać tych samych grzechów wobec tej osoby, przeciwko tej osobie. Czasem może mamy gdzieś w pamięci grzechy jakiejś osoby, które już odpuściliśmy i jest pokusa, żeby je znowu przywołać, żeby przypomnieć, że tak się ta osoba zachowała, żeby powiedzieć, ty już taki jesteś, zawsze tak robisz. Przebaczenie wytrąca nam z nęki takie argumenty. Nie możemy już tego używać. I tutaj dla jasności też powiem, że nawet jeżeli nie było przebaczenia, to tak nie wygląda napomnienie. To nie jest sposób napominania, żeby w taki sposób wytykać błędy drugiej osoby. To jest wysoko postawiona poprzeczka. I apostołowie, uczniowie zdawali sobie z tego sprawę, dlatego w 5 wersecie prosili, żeby Jezus dodał im wiarę. Wiedzieli, że to, co Jezus mówi, jest wymagające. Że potrzebują wiary, żeby nikogo nie zgorszyć. Potrzebują wiary, żeby napominać i wybaczać w właściwy sposób. Czyli żeby napomnienie nie było powodem czyjejś urazy i żeby być gotowym do tego, żeby wybaczyć kolejny raz. Jezus odpowiada tutaj takim obrazowym porównaniem. Mamy to w 6 wersecie. Pan zaś odpowiedział, gdybyście mieli wiarę, jak ziarno gorczycy, moglibyście powiedzieć tej czarnej morwie, wykorzeń się i zasadź się w morzu i usłuchałaby was. Ta odpowiedź świadczy o tym, że wcale nie trzeba większej wiary. Że jeżeli ma się nawet niewielką wiarę, to można osiągnąć coś, co wydaje się fizycznie niemożliwe. Tak jak fizycznie niemożliwe byłoby, żeby powiedzieć drzewu, żeby się przesadziło i wrzuciło się do morza. Jezus użył tutaj w obrazie ziarna gorczycy, czyli bardzo małego ziarna, i użył też czarnej morwy, czyli drzewa, które ma bardzo silny system korzeniowy. Naprawdę ciężko byłoby nawet zmagając się z nim fizycznie, żeby wyrywać to drzewo z korzeni, z ziemi. I nie chodzi oczywiście o przenoszenie drzew wiarą. Nie chodzi tutaj o to, że nasze słowa mają taką moc, że możemy powiedzieć drzewu, żeby się przeniosło i ono się przeniesie, że możemy prowadzić prace ogrodowe w taki sposób, żeby wychodzić na ogródek i powiedzieć, ta gruszka przesunie się tutaj, tutaj będzie skalniaczek i nie musimy się zbrudzić, nie spłocić. W taki sposób, no w taki sposób to nie działa oczywiście. Nie możemy w taki sposób zmieniać okoliczności przyrody czy pogody, chociaż niektórzy, patrząc na te słowa, właśnie tak to odinterpretują, że możemy zmieniać przez swoje słowa rzeczywistość. Że jeżeli mamy taką wystarczającą wiarę, to możemy zrobić cokolwiek, czy wydarzy się cokolwiek, co powiemy, w co uwierzymy. A jeżeli się nie udaje, to znaczy, że mamy mało wiary. Nie tego tutaj uczy Jezus. Jezus uczy o wierze, która służy do służenia innym. Nie do przenoszenia drzew wiarą, ale konkretnie w tym przypadku do służenia, do okazywania łaski w reakcji na grzech. To jest coś, co po ludzku wydaje się niemożliwe. Ale z Bogiem nawet w tak małej wierze możemy tego dokonać. Na koniec jeszcze krótka przypowieść. Tutaj ponownie może się wydawać, że to nie jest związane z tym, co było wcześniej, ale pamiętajmy, że to są ostatnie słowa w tej całej serii wypowiedzi i myślę, że w związku z tym one z jednej strony też odnoszą się, czy są w kontrze do postawy faryzeuszy, a z drugiej strony to jest przestroga przed wywyższaniem się dla uczniów, przed tym, żeby się nie chlubić naszym posłuszeństwem, bo przez nasze osiągnięcie na polu wiary, jeżeli wiarą jesteśmy w stanie coś takiego osiągnąć, żeby komuś wybaczyć, nawet 77 razy, czy nawet więcej razy, to może grozić nam pycha, że jesteśmy tak duchowi, że wzbiliśmy się, że wznosimy się wysoko ponad innymi. I od 7 do 9 wersetu Jezus zadaje serię pytań. Są takie pytania jak, czy ktoś powiedziałby słudze, który wrócił z pola, wejdź i spocznij przy stole. Czy nie powie mu raczej, przygotuj coś do jedzenia, usługuj mi, a potem ty będziesz jadł i pił. Czy podziękuje słudze, który zrobił to, co mu polecił. I już to, w jaki sposób te pytania są zadane, sprawia, że odpowiedź jest oczywista. Sługa ma wykonać swoją pracę. Nieważne, że pracował już w polu, jak wróci do domu, to ma też pójść do kuchni, przygotować jedzenie dla swojego pana. Prawdopodobnie w tym obrazie jest taka ilustracja gospodarstwa, które było dosyć małe, gdzie był jeden sługa, więc musiał pracować i w polu, i w kuchni. Natomiast może nas zdziwić taka cudowość tego przykładu. Tym bardziej, że wiemy, że wcześniej Jezus przedstawiał inny obraz, w którym też był pan i byli słudzy, ale w inny sposób pan zachowywał się wobec sług. To było w 12 rozdziale Ewangelii Łukasza, gdzie pod koniec tamtego rozdziału Jezus mówił o panu, który wrócił z wesela i który sam się przepasał i usługiwał swoim sługom, tym, którzy wiernie czekali na jego powrót. To są obrazy, to są pewne przypowieści. Nie możemy przystawiać do siebie, zestawiać ze sobą wszystkich szczegółów przypowieści, bo moglibyśmy faktycznie stwierdzić, że nie są spójne. Tam chodziło o coś innego. Jezus pokazywał tam postawę łaskawego Boga wobec biernie czekających sług. Tutaj Jezus pokazuje postawę tych, którzy chcą służyć Bogu. Nie powinniśmy uważać, że my robimy Bogu jakąś przysługę. W związku z tym nam coś się należy. I w tym kontekście tej przypowieści takim zadaniem sługi jest napomnienie i przebaczenie grzechów. I również jeżeli przebaczamy komuś grzechy, to nie robimy tego z pozycji Pana, który ma taką władzę, ale z pozycji sługi, który chce służyć drugiej osobie. I sługa ma wykonać wszystko, co mu polecono. Tutaj mamy też dwie rzeczy, praca w polu i praca w kuchni. Tam było napomnienie i przebaczenie. Myślę, że nie chodziło tutaj o to, ale też widzimy dwie rzeczy. Więc też chodzi, czy możemy to zrozumieć w taki sposób, że nie tylko napomnieć, ale też przebaczyć. Nie tylko przebaczyć, ale też napomnieć. Jedno z drugim ma iść w parze. Więc wszystko, do czego wzywa Bóg, jest obowiązkiem. Nie ma żadnego zadania na szóstkę. Nie ma czegoś, co było ponad program. Nie mielibyśmy się nawet czymś chlubić, gdybyśmy wszystko wykonali. Nawet w takiej sytuacji nie byłoby się czym chlubić. Bo zrobilibyśmy wszystko to, co Bóg polecił. Więc tym bardziej nie ma się czym chlubić, wiedząc o tym, że są sytuacje, w których nie jesteśmy posłuszni Bogu. Czasem możemy usłyszeć, że ludzie tak mówią, że jakiś człowiek robi tyle dobrego, że Bóg powinien mu hojnie wynagrodzić. Że może nawet sami mamy takie oczekiwania wobec siebie. Myśląc, że przez naszą służbę dla Boga coś możemy otrzymać. Że Bóg powinien wręcz coś nam dać. Że skoro służymy Bogu już tyle lat, wiernie służymy naszemu Bogu, a nie mamy czegoś, czego potrzebujemy w naszym mniemaniu. Nie mamy może pracy, której byśmy chcieli, nie mamy może męża, żony, może dziecka, może zdrowia. I to jest postawa, która była też widoczna w innej przypowieści, w przypowieści o tych dwóch zgubionych synach. Ten starszy syn podobnie się zachowywał. On mówił swojemu ojcu, że nigdy nie przekroczył jego rozkazu, że tyle lat już mu służy, a jeszcze nigdy nie dostał od niego koźlęcia, żeby się zbawić przyjaciółmi. Więc to była ta postawa, oczekiwanie jakiejś nagrody za to, że się służy. Więc nawet jeżeli robimy coś dobrego, to wykonujemy tylko nasze zadanie. Bóg nie jest w takiej sytuacji nikomu nic winny. To my jesteśmy w pozycji, w której zawdzięczamy Bogu wszystko. I On wie, co jest dla nas dobre. Nawet jeżeli nie mamy czegoś, na co czekamy, to Bóg nie robi tego po złości, że nam tego nie daje. On wie, co w tej sytuacji jest dla nas dobre. I to nie znaczy, że Bóg nie wynagradza. Wiemy o tym, że są też nagrody przewidziane, ale one też wynikają z Bożej łaski. Nie wynikają z tego, że my na to zasłużyliśmy. Nawet to, co my zrobiliśmy, żeby otrzymać nagrodę, wynika z tego, że Bóg nas do tego wyposażył. Taką perspektywę przedstawił apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian. W 4 rozdziale tego listu pisał o tym, żeby nikt nie wynosił się nad drugiego, dlatego że była tam taka sytuacja, że ludzie stawali po stronie jednego nauczyciela. Że wybierali sobie nauczyciela, po którego stronie stawali, przeciwko drugiemu nauczycielowi. I wtedy w 1 Koryntian 4:7 Paweł napisał: bo któż ciebie wyróżnia? Albo co masz, czego nie otrzymałbyś? A jeśli otrzymałeś, czemu się chlubisz, jakobyś nie otrzymał? Więc to, co mamy, jest darem od Boga. A w związku z tym nie ma powodów do chluby. I podobnie Paweł napisał o sobie w 9 rozdziale tego samego listu, że nawet jeżeli on zwiastuje Ewangelię, to nie ma się czym chlubić, bo jest to koniecznością, a nawet, że biada mu, gdyby Ewangelię nie zwiastował. Więc może być ewentualnie biada, jeżeli tego nie robimy, ale jeżeli to robimy, to nie ma oczekiwania specjalnej nagrody. Do tego stopnia, że Jezus nawet powiedział, że mamy mówić o sobie, że jesteśmy mannymi sługami. Mówmy o poczuciu własnej wartości w tym momencie. Czy też nieużytecznymi sługami. Nie w znaczeniu osób, które są bezużyteczne, czyli nie nadają się do niczego, ale w znaczeniu tego, że my nie robimy więcej niż powinniśmy. Wszystko, co robimy, nawet jeżeli zrobimy wszystko, co nam polecono, to wykonujemy tylko nasz obowiązek. Więc nie liczymy na szczególne wyróżnienie, na jakiś order za zasługi. Więc to jest takie mocne wezwanie do pokory. To jest znowu kontrast do postawy faryzeuszy. Już w poprzednim rozdziale widzieliśmy to, że oni się wywyższali swoją sprawiedliwością. I to ich prowadziło do tego, że nie okazywali miłosierdzia tym, których oni uznawali za wielkich grzeszników. I odgradzali się od nich murem. Uznawali, że nie powinno się nawet kontaktować z takimi osobami. Bo oni o sobie myśleli, że zasługują na nagrodę i na uznanie. Ale ta pycha kroczyła przed upadkiem. I przez swoją postawę tak naprawdę zapracowali na wieczne potępienie. A do tego jeszcze prowadzili innych w tym samym kierunku. Więc to jest takie koło do początku tego fragmentu. Do tych skandali. Bo brak pokory grozi właśnie tym, że będziemy dla innych zgorszeniem. Więc cały ten fragment to jest ostrzeżenie dla uczniów Jezusa. Jezus mówi: uważajcie na siebie. Nie bądźcie jak ci faryzeusze. Uważajcie na wasz wpływ na innych, żebyście wy nie byli przyczyną upadku jednego z tych małych, żebyście nie prowadzili do grzechu ludzi, którzy nie mają jeszcze takiego do zeznania i mogą nie zauważyć, że ktoś prowadzi ich w tym kierunku. Uważajcie na siebie nawzajem. Troszcie się o duchowe zdrowie braci i sióstr. Nie przymykajcie oczu na ich grzech, bo grzech nie jest prywatną sprawą chrześcijanina. Kiedy idziemy za Jezusem, dajemy innym przyzwolenie na to, żeby interesowali się naszym życiem. I my sami mamy się interesować życiem innych osób. Nie w jakiś wścibski sposób, ale dla naszego i dla ich dobra. Więc mamy napominać, kiedy widzimy, że ktoś trwa w swoim grzechu, ale także być gotowi i chętni do tego, żeby wybaczyć, i to niezależnie od tego, ile razy to się wydarzy. I to jest postawa, która wymaga wiary. Ale nie zależy to od ilości tej wiary, tylko od tego, komu wierzymy. A wierzymy Bogu, który uzdalnia do służby. A wszystko, co robimy, jest służbą dla Boga. Nie jest naszą przysługą dla Boga, ale obowiązkiem. Bo Bóg nie jest nam za to nic winny. Więc uważajmy na siebie, żebyśmy my nie wzbili się w pychę i nie pociągnęli kogoś za sobą. Amen.